Jest później niż myślisz. Tak śpiewał nam ten brat, który dzisiaj usługiwał nam śpiewem. Nie. Ale co później? Dlaczego później? Dzisiaj brat Mariusz czytał nam słowo Jezusa Chrystusa, który przemawia do uczniów, a ci zupełnie nie rozumieli tego, co on mówił. Wkrótce odejdę od was. A ci dziwili się, dokąd ma odchodzić. Ale wrócę, ale to tak, jakby nie słyszeli. Nie rozumieli tego słowa i czekali na Boże wyjaśnienie. Dziś z perspektywy 2000 lat bardziej rozumiemy to słowo. Choć podejrzewam, że wielu z nas nie rozumie jeszcze tego słowa, że on już idzie. On wkrótce przyjdzie. Przyjdzie, by zabrać swoją oblubienicę, by się połączyć z nią na wieki. Mamy dzisiaj wspominać ten wspaniały dzień w niebo wstąpienia. Dlatego też chciałbym zachęcić was, bracia i siostry, abyśmy otworzyli Biblię. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, przeczytali go cały, nie jest on długi. I pierwszy werset drugiego rozdziału. Czytamy tam takie słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile zamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty pozostajesz i wszystkie jak szata zwietrzeją. Jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedyś: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi wiary. Bracia i siostry, wierzę, że hucznie i radośnie wspominamy święta Bożego Narodzenia. Czyż tak nie jest? Są to chyba najpiękniejsze święta. A potem przychodzi Wielkanoc, gdzie mówimy o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wspominamy też wydarzenia związane z zielonymi świętami, pewnie za tydzień będziemy je wspominać, czyli pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Ale w niebo wstąpienie jest jakby trochę pomijane. To święto jakby dzisiaj jest niezauważalne, zapomniane, mniej ważne, często przeoczone przez nas, ludzi wierzących. Trudno jest odnaleźć je w kalendarzu. Nie wypada w niedzielę, tylko w środku tygodnia, w czwartek. Nie jest zaznaczone na czerwono, jak inne święta. Nawet nie jest zaznaczone jakimkolwiek kolorem, choć w polskim kalendarzu mamy inne podobnie brzmiące święto, mianowicie święto Wniebowzięcia, ale to akurat święto nie jest ku czci naszego Pana Jezusa i nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii. Dlaczego tak jest? Zastanówmy się, dlaczego tak jest? Dlaczego to właśnie święto, a nie inne, jest jakby wyrugowane z kalendarzy, a również z umysłów i serc, nawet ludzi wierzących. Gdy analizujemy treść tego święta, łatwiej nam jest odkryć prawdę, że Boży przeciwnik szczególną nienawiścią odnosi się do tego historycznego wydarzenia, jakie miało miejsce 2000 lat temu. Wtedy to właśnie po wykonaniu wszystkiego, co wiązało się z ziemską pielgrzymką naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasz Pan powrócił do Ojca, skąd wyszedł, by odziedziczyć tron. Nie kto inny, jak szatan, zbuntował się przeciwko Bogu. To on chciał zająć miejsce na tym tronie i zrównać się z Najwyższym. To on umyślił sobie, że miejsce na tronie jest dla niego przeznaczone. Chęć wywyższenia, pycha i bunt sprawiły jednak, że został strącony aż do przepaści. I oto szatan już triumfował, gdy Jezus umierał na krzyżu. Teraz musiał oglądać triumfalny powrót Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Musiał być świadkiem tej radości, entuzjazmu i euforii nieba z powodu zwycięstwa Chrystusa. Walczył niegdyś diabeł z samym Chrystusem, który przybrał ciało człowieka, kusił go, nęcił różnymi propozycjami, by go zwieść, by móc go doprowadzić do upadku, grzechu, ale nasz Pan Jezus Chrystus we wszystkim okazał się zwycięzcą. I do dzisiejszego dnia diabeł nie może tego znieść, gdy ludzie wierzący wspominają dzień triumfu naszego Pana. Ten dzień przypomina mu o jego wielkiej porażce. Ten dzień jest przypieczętowaniem jego ostatecznej zguby, dlatego nienawidzi nawet wspomnienia tego dnia. Pomyślmy, bracia i siostry, czy to jest przypadek, że diabłu udało się odwrócić uwagę tak zwanego chrześcijaństwa, który nie tylko ten dzień, ale cały miesiąc, miesiąc maj, zamiast poświęcić Jezusowi, by go czcić, poświęcił Marii, z której zrobiono Boga? Czy to przypadek, że święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest dniem wolnym od pracy, a w kalendarzu zaznaczony na czerwono, choć to święto przeczy Bożemu Słowu? Czy to nie dziwne, że dzień ten jest uroczyście święcony, gdy ludzie ruszają setki kilometrów na piechotę, by kłaniać się obrazowi i czcić Marię i zawierzać jej życie oraz pomyślność narodu? Kochani, w Starym Przymierzu mamy jedynie cień, obraz, zapowiedź tego święta, o którym dzisiaj mówimy. Izraelici z największą powagą w poście, wyznawaniu grzechów i skrusze obchodzili święto Jom Kippur, które to święto właśnie nawiązuje treścią do święta wniebowstąpienia. Czy wiecie, że rozpoczynając wojnę pomiędzy światem arabskim a Izraelem w 1963 roku wojska egipskie uderzyły i zaatakowały Izrael właśnie w dzień Jom Kippur? W tymto dniu raz do roku arcykapłan wchodzi do miejsca najświętszego z krwią kozłów i cielców, by dokonać oczyszczenia najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy całego ludu. Nowy Testament powiada o Chrystusie tak. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przed większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowanym, to nie jest z tego świata stworzonego, świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I dalej, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękoma, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawiać się teraz za nami przed obliczem Boga. Wniebowstąpienie Chrystusa to dzień radości i triumfu. Należałoby zapytać, czy dla nas ewangelicznie wierzących ludzi również jest to dzień radości? Czytamy list do Hebrajczyków nie pozostawia cienia wątpliwości co do tego wspaniałego wydarzenia, gdy całe niebo było poruszone z powodu powrotu Bożego Syna. W niebie najwyższa gala. On powraca, zwycięski król, król królów i pan panów. Wstępuje na tron Ojca. Wspaniała intronizacja. W psalmie 21 czytamy takie słowa: Panie, król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca jego i prośby jego ust nie odmówiłeś, bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę jego koronę szczero złotą. Chwała jest jego wielką dzięki zbawieniu Twemu. Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go, bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze. Również czytany przez nas pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków opisuje owe wzruszenie Ojca na widok pierworodnego Syna powracającego z zwycięskiej misji dokonanej na ziemi. I to Ojciec mówi do Syna: Tyś jest Synem moim, jam Cię zrodził. Tak nie powiedział do żadnego z aniołów, ale teraz powiada: niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Diabeł, jak pamiętamy, był gotów oddać wszystkie królestwa ziemi za jeden tylko pokłon Syna Bożego. A teraz w niebie miliony i miliardy aniołów oddają pokłon Jezusowi. Bóg Ojciec zwraca się do Syna, mówiąc tak: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku gruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty pozostajesz. I wszystkie jak szata zestarzeją się, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Ty zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Dlatego powiada Bóg: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Co za wspaniała przemowa Boga Ojca na dzień intronizacji, na dzień wstąpienia na tron i koronacji Bożego Syna. Radość nieba jest wieczną radością, wielką radością zwycięzcą, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł w liście do Filipian w znanym fragmencie drugiego rozdziału napisał o Chrystusie i jego misji tak: dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Bóg wielce go wywyższył. Dzień wniebowstąpienia jest dniem wywyższenia naszego Pana. A przecież nie było łatwo zwyciężać Jezusowi. Był przecież człowiekiem takim jak my. Przechodził przez te same próby i doświadczenia, zakosztował bólu, samozaparcia się i łez. Musiał stoczyć wiele walk przed tą ostatnią walką na drzewie krzyża, by okazać się zwycięzcą. List do Hebrajczyków tak mówi o jego zmaganiach i jego życiu. Za dni swego życia w ciele znosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dla bogobojności. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Czy widzimy, ile kosztowało Jezusa jego zwycięstwo? To był wielki bój, ale dla niego okazał się zwycięskim bojem. I chociaż był to nadludzki wysiłek, to opłacał się i dla Jezusa, i dla nas, gdyż w jego zwycięstwie jest nasze zwycięstwo. Dlatego nie chcemy zapomnieć o triumfującym Chrystusie, o owej radości Ojca i całego nieba z powodu doskonałego wykonania Bożego planu zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten list do Hebrajczyków, który tak oficie jest dzisiaj cytowany, powiada o naszym posłannictwie i o naszym zadaniu głoszenia Ewangelii. W 8 rozdziale, werset 1 brzmi w ten sposób: główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Czy naprawdę jest to główna rzecz, o której chcemy mówić i o której ciągle mówimy, o której ciągle myślimy? Główną rzeczą jest to, że mamy arcykapłana, który usiadł po prawicy i wstawia się za nami. Czy nie cieszymy się jedynie z paczek świątecznych i choinki, ewentualnie pisanek wielkanocnych, a zapominamy o triumfie Chrystusa, który przez niebowstąpienie dokończył dzieła zbawienia człowieka? Jak odbieramy to wydarzenie? Dzieje apostolskie relacjonują pierwszą, tę ziemską część w niebowstąpienia. Jezus wziął uczniów swoich na Górę Oliwną, by się z nim pożegnać. Ostatniej jeszcze chwili mieli nadzieję, że usłyszą przynajmniej datę, kiedy to ich królestwo będzie odbudowane na nowo. Zapytali go o to. On już wcześniej mówi, że musi ich opuścić, że lepiej będzie dla nich, jeśli on ich pozostawi, ale oni nie rozumieli tego słowa. Pozostawali smutni. Rozstaniom zawsze towarzyszy smutek. Mówiłem o tym na cmentarzu, kiedy żegnaliśmy brata Zbyszka Gutkowskiego. Choć i wydarzyć się mogło zwykłe pożegnanie, również napawają nas wielkim smutkiem. Przypominam sobie pożegnanie naszego najstarszego syna Dawida, który wyfruwał z rodzinnego gniazda gdzieś do dalekiej Ameryki. Patrzyliśmy na odjeżdżający z żoną, na odjeżdżający samolot, znikał jako punkt, a myśmy płakali. Po raz pierwszy wypuściliśmy kogoś z gniazda naszego, bliskiego, któregośmy w tym momencie żegnali. Pewnie jutro też będzie sporo łez w rodzinie bratosław Babiczów, gdy będą żegnać swoją córkę Alinę. Ale ta atmosfera smutku jest nieodłączną częścią tych pożegnań tutaj na ziemi. Uczniowie Jezusa również byli zasmuceni, gdy żegnali się ze swoim mistrzem. Och, gdyby tylko mogli uczestniczyć w tej drugiej, niebiańskiej części wydarzenia, które nazywamy w niebowstąpieniem, zobaczylibyśmy, ile radości jest z powodu zwycięskiego Syna Bożego. Nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Słowo Boże powiada w ten sposób. Jeśli jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. A jeśli niebo raduje się z powodu jednego grzesznika, to możemy sobie wyobrazić tylko radość z powodu zwycięstwa tego, który okazał się zwycięzcą, Jezusa Chrystusa. Teraz jednak jego uczniowie jeszcze nie rozumieją tej prawdy, ale przyjdzie czas, gdy będą mówić jak Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy o wywyższeniu Jezusa, o tym, że Bóg wywyższył go prawicą swoją i uczynił go Panem i Chrystusem. Przyjrzymy się na koniec tej pierwszej części w niebowstąpienie. Jakże zdumieni musieli być aniołowie, gdy zostali wysłani, by objawić prawdę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na świat, widząc zakłopotanych i zasmuconych uczniów. Słowo Boże powiada, że nawet i wtedy, gdy Jezus został uniesiony w górę i obok go wziął sprzed oczu ich, oni ciągle tam stali i patrzyli w niebo. Czemu stoicie, patrząc w niebo, powiadają aniołowie. Jakby chcieli powiedzieć, z ziemi nie ujrzycie radości nieba. Ujrzycie tę radość i będziecie uczestniczyć tej radości, gdy Pan przyjdzie do was, tak jakoście go widzieli idącego do nieba. A wtedy tej radości nie będzie końca. W tamtej chwili nie było ich zadaniem patrzeć w górę. A z drugiej strony to przecież dobry kierunek patrzenia dla człowieka wierzącego. Myślę, że przynajmniej stokrotnie lepszy od zawieszenia głowy i patrzenia w dół. Przypomina mi się sentencja, jaką napisał francuski kaznodzieja Lukt. Smutek patrzy wstecz, zmartwienie patrzy wokoło, lecz wiara patrzy w górę. Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy patrzyli do góry, skąd przychodzi wszelka pomoc. Ale w tym momencie aniołowie powiadają, to nie jest ten kierunek, którym powinniście patrzeć. Jezus zlecił im misję, by szli na cały świat i głosili ludziom Ewangelię. Oni mieli iść naprzód, w przód, nie do góry patrząc, nie na boki, nie na dół, ale w przód, w którym kierunku my patrzymy, bracia i siostry. Drogi bracia i siostry, jak wygląda twój zwrot? Na co on jest skierowany? W niebowstąpienie wytycza nam ściśle określone kierunki naszego zainteresowania i pola widzenia. Po pierwsze, czytamy, że Chrystus zasiadł na tronie, ale nie chce dzielić tronu samotnie. Czy to nie jest pocieszająca myśl? zasiadł na tronie, ale nie chce tego tronu dzielić samotnie. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał tak: i nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i posłuchajcie, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Jezusie Chrystusie. A apostoł Jan dodaje: temu, kto zwycięża, pozwolę zasiąść ze mną na tronie moim, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na tronie Jego. I to jest powód, aby na wzór Chrystusa zwyciężać. I autor listu do Hebrajczyków, jak czytaliśmy na samym początku, opisuje tą radość nieba, jednocześnie napomina nas i zachęca, byśmy czasem nie zboczyli z tej drogi. Bo nie początek, lecz koniec drogi jest ważny i decydujący o naszym zwycięstwie bądź o porażce. W niebostąpieniu Jezusa przyjęcie przez Ojca ofiary pojednania Chrystusa jest zachętą dla naszego biegu, by dokonać go w wierze i w ufności do Zbawiciela, by na Jego wzór również otrzymać koronę życia. Czy dziś już potrafisz przyłączyć się do owej chwały nieba? Po drugie, niebowstąpienie to nowe wezwanie dla uczniów pańskich, którzy przyjąwszy moc z wysokości, mieli stać się świadkami Jego aż po krańce ziemi. Jezus powiedział: nie zostawię was sierotami. Powiedział: Duch Święty uzdolni was, abyście byli moimi świadkami tam, gdzie was postawię i poślę. Uczniowie jednak mieli iść do Jerozolimy i tam czekać w modlitwie na spełnienie się tej obietnicy. Czy i my dzisiaj chcemy o to od Boga prosić i o to się modlić? I po trzecie, jest już później niż myślisz. Jest mniej czasu niż myślisz. Pan tak jak obiecał nadchodzi. Kroki Jego już są wyraźnie słyszalne. Niebowstąpienie, powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa są jak gdyby z sobą nierozerwalne. Oto przyjdę wkrótce, mówi Jezus Chrystus. Czy rozumiesz to słowo? Czy rozumiesz to słowo? W jakim czasie żyjemy? Czy lampa Twojego życia ma wystarczający zapas oleju? Do której grupy panien należysz? Czy przygotowujesz się na owe wielkie wesele baranka ze swoją oblubienicą? Oby ten dzień nikogo z nas nie zaskoczył. Tego chcę życzyć sobie, a tym iż wam, bracia i siostry, z okazji tego pięknego, zapomnianego święta, jakim jest niebowstąpienie naszego Pana. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.